ufnolutki. Już nigdy nikomu nie zaufam. Zapewne nie ma osoby na świecie, która przynajmniej raz w życiu nie miała styczności z tym sformułowaniem oraz jemu pochodnymi w stylu znowu to samo, tyle razy sobie powtarzałam, a wciąż jestem tak naiwna. Cóż, być może warto zacząć z innego miejsca, a mianowicie od pytania, czy my w ogóle jesteśmy gatunkiem raczej nieufnym, czy też mamy w swoją biologię wbudowaną wyjątkową naiwność. Do dziś w Australii żyją plemiona aborygenów, które są przekonane, że nie jesteśmy prawdziwi. Zostaliśmy wyśnieni przez wielkie, potężne istoty i próbujemy sobie radzić w ich snach. Już za chwilę książka ta postara się przekonać wielu szanownych czytelników, że aborygeni wcale nie są w tym daleko od prawdy. Dajmy sobie na to kilka minut. Jeszcze kilkaset tysięcy lat temu nasi przodkowie nie reprezentowali sobą niczego nadzwyczajnego. Buszowali sobie po sawannach, szukając bulw i rozgrzebując nory przerażonym królikom. Nie zapowiadało się, że już wkrótce, w rozumieniu geologicznym, ich wnuki będą jedynym gatunkiem w historii, który tak zmieni środowisko, że będzie to widać z kosmosu. Gatunek ów nawet sam zaproponuje, by nazwać obecną epokę geologiczną na swoją cześć antropocenem. Głównie dlatego, że ktokolwiek się do naszych czasów w przyszłości dokopie, znajdzie nie warstwę szkieletów, ale plastikowych butelek i siateczek. Czemu ową spektakularność zawdzięczamy? Otóż nasz gatunek ma pewną wyjątkową właściwość, o której opowiada nieco książka Wy wszyscy moi ja. Wykonajmy myślowy eksperyment. Stwórzmy w wyobraźni dwie bezludne wyspy. Na jednej umieśćmy szympansa, na drugiej przeciętnego człowieka. Kto z Państwa postawi oszczędności na to, że człowiek przeżyje dłużej? A teraz wyobraźmy sobie, że jest 20 osób i 20 szympansów. Co teraz? A 200 osób i 200 szympansów? A 2000? Nie wiem, czy u szanownego czytelnika dzieje się to samo, co w innych głowach, ale większość z nas myśli, że im więcej jest osób w okolicy, tym większa szansa, że jakoś sobie poradzimy. Przekonanie, jakoby człowiek najlepiej radził sobie sam, nie znajduje potwierdzenia także w empirii. Frank Farelli, uważany za jednego ze współczesnych geniuszy psychoterapii, twórca terapii prowokatywnej, będący wielkim zwolennikiem konsultowania życia, plotkowania, przekomarzania się, dyskutowania ze znajomymi, terapeutami i w ogóle z innymi ludźmi, powiedział w jednym z wywiadów: czasem przychodzi do mnie klient i mówi butnie: mam 37 lat i nikt mi nie będzie mówił, jak żyć. Dobra, odpowiadam mu. Zobaczymy, jak daleko z tym zajedziesz. Jeśli więc szukać dla nas metafory, najtrafniej będzie stwierdzić, że jesteśmy jak rafa koralowa. Każdy polip z osobna nie może zbyt wiele, ale wszystkie razem przez wieki budują coś monumentalnego. Pytanie, które zadajemy sobie w tej książce, brzmi: czy da się tę naszą cudowną własność jakoś rozebrać i zaprząc do pracy? No i, rzecz jasna, spowodować, żeby działało to jak najszybciej, bo tempo pracy polipów może być niewystarczające dla podtrzymania rodziny, zespołu czy zatrudnienia. Niemniej, każdy z nas ma zapewne przed oczami wyobraźni osoby, które i z polipami przegrałyby w wyścigu efektywności. Znamy wiele gatunków zwierząt, które robią monumentalne rzeczy. Pszczoły, mrówki, termity. Nie można im odmówić spektakularności. Żaden jednak gatunek poza ludźmi nie ma swoich rakiet kosmicznych czy, tak jak nasza, złożonych kultur. Wszystkim brak także naszej elastyczności. Jeśli przez polane z mrowiskiem przejdzie pożar, mrówką nie pozostaje nic innego jak wejść pod ziemię i czekać, o ile zdążą. Hołubiona przez nas pracowitość mrówek także jest nieco przesadzona. 40% z nich nie robi kompletnie niczego. Z kolei większość pozostałych pracuje, ponieważ nie ma wyboru. Dla przykładu, żołądek mrówki w dużej mierze znajduje się w mrowisku. Mrówki dzielnie transportują znalezione zdobycze do domu nie dlatego, że od ust sobie odejmują, ale ponieważ nie trawią większości pokarmów. Dopiero w mrowisku pożywienie może zostać przetworzone i podane w formie zjadliwej papki. Mrowisko jest żywym organizmem w tym znaczeniu, że żołądek większości mrówek nie znajduje się w ich ciele, ale w podziemnych tunelach, do których owady muszą od czasu do czasu wrócić. Młode robotnice zresztą rzadko opuszczają mrowisko w poszukiwaniu jedzenia. Jeśli więc spotyka szanowny czytelnik na chodniku mrówkę, na pewnie jest to babcia, którą mrowisko wypuściło na roboty, żeby przed śmiercią, o którą na zewnątrz łatwo, podgrzała chitynę na słońcu. Wystarczy jednak podsunąć mrówką wodę z cukrem, którą z kolei trawią bez problemu, żeby zobaczyć, jak są one zaangażowane w socjalistyczną ideę mrowiska. Krótko mówiąc, mrówki to coś zupełnie innego niż ludzie. Ale odkrycie. Choć trzeba powiedzieć, że w ich przypadku, podobnie jak w naszym, dopiero więcej niż jeden osobnik to całość. Znamy jednak przykłady gatunków zwierząt bardziej świadomych i elastycznych wobec zmian otoczenia. Delfiny, żyrafy, zebry, a nawet szympansy. Niestety żadne z nich, choć wszystkie są na Ziemi dłużej niż my, nie piszą książek, nie budują firm ani wielkich skupisk. Pomimo szczerej, animistycznej potrzeby człowieczego serca, by umieszczać w ciałach zwierząt wielką mądrość przyrody, biologicznie tylko nam udało się wyrosnąć na gatunek, który zdaje sobie sprawę z tego, że wisi w kosmosie. Patrzymy w gwiazdy zafascynowani i czekamy na kontakt z obcą cywilizacją, głównie po to, by się ucieszyć, że żyła ona wystarczająco długo, aby nie zapaść się pod rozwojem technologicznym, co da i nam jakąś nadzieję. Potem sprawdzimy, jak dawno ów kosmiczny ślad archeologiczny został wysłany, a następnie, czy nasza biologia ma to samo źródło. Bo jeśli kosmici będą do nas podobni, to sytuacja znów się skomplikuje. Bo po pierwsze, kto się od kogo wziął? A po drugie, jesteśmy gatunkiem, który ma wyraźny, preferowany sposób radzenia sobie z podobnymi gatunkami w okolicy. Widać to przede wszystkim, gdy spojrzymy na podobne do naszego gatunki, których nie ma. Świnie, konie, psowate, kotowate, wszystkie mają wielu reprezentantów na całym świecie. Dziki, guźce, świnie domowe, świnie rzeczne. Konie, zebry, osły. Psy dingo, kojoty, lisy, hieny. Lwy, tygrysy, lamparty, gepardy, rysie, żbiki. A homo sapiens? Nasz gatunek zabił i w dużej mierze zjadł całą swoją bezpośrednią konkurencję z neandertalczykami na czele. A jeszcze 400 tysięcy lat temu gatunków podobnych do naszego było na Ziemi przynajmniej kilkanaście. To być może ważny sygnał, że tolerancja nie należy do cnót naszego gatunku. Antropolodzy do dziś zadają sobie pytanie, jak by to było, gdyby tamte wszystkie gatunki przetrwały. Czy Adam i Ewa pochodziliby od neandertalczyków? Czy Jezus umarłby za ich grzechy? Czy Karol Marx zachęcałby do łączenia się proletariuszy wszystkich gatunków? Na przestrzeni ostatnich 30 tysięcy lat tak przywykliśmy do bycia jedynymi w swoim rodzaju, że trudno nam wyobrazić sobie inną możliwość. Łatwo popaść w dumę i oceniać się jako zwieńczenie stworzenia, podczas gdy reszta królestwa zwierząt pozostaje daleko pod nami. Czy gdyby neandertalczycy przetrwali, bylibyśmy mniej zadufani i bardziej czulibyśmy się częścią wspólnoty istot żywych planety, na której żyjemy? Homo soloensis zostali wybici 50 tysięcy lat temu. Homo denisova 10 tysięcy lat po nich. Karłowatych ludzi z wyspy Flores wymordowano 12 tysięcy lat temu. Wszyscy oni byli prawdopodobnie zbyt do nas podobni, by można ich było ignorować, a jednocześnie zbyt odmienni, by dało się ich tolerować. Tą samą filozofią kieruje się zresztą nasza agresja po dziś dzień. Bez względu więc na to, czy naszemu gatunkowi dokleimy aureolę czy rogi, nasza wyjątkowość będzie trudna do podważenia. Jak to jednak możliwe, że pomimo wielu prób nie pozabijaliśmy się nawzajem do końca? Wygląda na to, że podstawową różnicą, której szukamy, jest umiejętność kooperowania na stałe z osobnikami, z którymi nie pozostajemy w relacjach intymnych. Krótko mówiąc, umiejętność kooperowania z obcymi. W przypadku każdej innej istoty zamieszkującej Ziemię, do kooperacji potrzebne jest stado składające się z rodziny i bliskich znajomych. Oczywiście ptaki wędrowne czy antylopy nie muszą się wszystkie znać, ale też i nie budują wspólnie niczego. Po prostu przebywają obok siebie, żeby między innymi utrudnić życie drapieżnikom. Żaden szympans jednak, nawet z najlepszym CV, nie będzie w stanie bezproblemowo wkupić się w łaski innego stada szympansów i uzyskać od nich mandatu zaufania po jednej krótkiej rozmowie rekrutacyjnej. Gdzie się pan widzi za 5 lat? Oczywiście nie chciałbym zagrażać samcowi alfa, ale widzę się w dziale wypatrujących dużych murowisk. Tak zupełnie z boku, najgorsza, choć na miejscu, odpowiedź na pytanie rekrutera, gdzie się pan widzi za 5 lat, brzmi oczywiście na pana miejscu jako zadający lepsze pytania. Żaden inny gatunek, którego osobniki zamkniemy w sali wykładowej, nie wytrzyma długo bez gryzienia się i kopania w celu ustalenia hierarchii. Ta umiejętność zdyscyplinowania się i kooperacji z obcymi dała Homo sapiens szansę na zbudowanie wielkich kooperujących stad, osad, miast, szkół, uczelni, a wreszcie umożliwiła lot na Księżyc i rozszczepienie atomu. Oczywiście gułagi, obozy koncentracyjne, inwazje, wszystko to także pokłosie naszej wyjątkowej umiejętności kooperacji z obcymi. Nie możemy o tym zapominać. Funkcjonowanie w dużych grupach wymusiło na naszym gatunku jeszcze jedną zmianę dla naszej książki fundamentalną. Zwierzęta, o ile się porozumiewają, zwykle rozmawiają o zjawiskach fizycznych i łatwo weryfikowalnych. Kamień, tygrys, woda, banan. Prawie wszystko to można sprawdzić. Jest namacalne. Nie ma nawet o czym dyskutować. Tygrys, synu, uciekajmy. Jaki tygrys, tato? Sprawdzę. Nie będzie mi ojciec całe życie mówił, co mam robić. Czas iść z duchem czasu. Nie możemy ciągle uciekać jak chrup mlask. Aha, kochanie, chyba będziemy się musieli postarać o nowego syna. Nasi przodkowie jednak, odkąd stada, w których zaczęli funkcjonować, bardzo się rozrosły, musieli zacząć opowiadać sobie ku przestrodze nie tylko o tym, co zjedli i co im zaszkodziło, ale przede wszystkim o innych członkach coraz większych stad, czyli o otaczających ich ludziach. A w końcu także o ludziach, których nigdy nie spotkali. Doszło oto do spektakularnego zjawiska w znanym nam kosmosie. Po raz pierwszy w historii pojawiła się potrzeba opowiadania historii, których nie da się sprawdzić, ani nawet często zobaczyć. Wszyscy wierzymy w jakieś tego typu historie. Dobrym przykładem jest religia. Pomijając zasadność wiary, nie o tym jest ta książka, co by się stało, gdybyśmy podeszli do szympansa i powiedzieli: daj mi banana, jeśli się podzielisz, po śmierci trafisz w miejsce, gdzie przez wieczność będziesz miał tyle bananów, ile chcesz. Wiadomo, nie tylko banana byśmy nie zdobyli, ale pewnie dostalibyśmy w dziąsło. Inna sprawa, że ciężko rozmawiać o wieczności z małpami człekokształtnymi, ponieważ nigdy nie potrzebowały one takich konstruktów myślowych. Szympansy najczęściej żyją w małych grupach, gdzie znają się wszyscy, tu i teraz. Co zaś z ludźmi? Większość z nas oddałaby banana, a przynajmniej jego część. Innym przykładem podobnych konstruktów, które bierzemy na wiarę, są prawa człowieka, prawo w ogóle, zasadność istnienia państw, ustroje społeczne, a nawet idea pieniądza, amerykańskiego snu czy marki, jak w przypadku firmy Apple. W czasach swojej dominacji produkty Apple były tak silnie identyfikowane z kreatywnością, że ludzie, którzy pracowali na komputerach Mac, osiągali wyższe wyniki w testach twórczego myślenia. Jesteśmy jedynym gatunkiem na świecie, który wierzy w niewidzialne konstrukty tak silnie, że znajdują one swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Granice państw, czasem imponujące, jak Wielki Mur Chiński, i świątynie są tego najlepszymi przykładami. Gotowość naszego gatunku do poświęceń mających na celu urzeczywistnienie tego, co sobie wyobrażamy, jest nieokiełznana. oto wracamy do aborygenów i ich mitu o śniących istotach. Żyjemy w świecie tradycji i zwyczajów stworzonym przez naszych przodków, których życie bardziej sobie wyobrażamy, niż możemy go doświadczyć. Żyjemy w świecie wyśnionym przez prawników, ekologów, przywódców religijnych, filozofów, w którym marki komercyjne sugerują nam, że pewien rodzaj droższych papierosów zrobi z nas kowboja, pewna droższa marka komputera artystę, pewien droższy rodzaj słuchawek prawdziwego fana muzyki, pewien droższy rodzaj butów do biegania i diety niezależną kobietę, a droższa marka samochodu uczyni z nas ojca, który dba o dobro rodziny. Kupujemy, a nierzadko i dopłacamy, tylko dlatego, że zaufaliśmy, iż dzięki pewnym konkretnym przedmiotom teleportujemy się do nieco innego świata i będziemy nieco kim innym. Przekonały nas do tego, a właściwie pozwoliliśmy się przekonać, bo chcemy żyć w tym śnie. Oto więc nie mylą się aborygeni. Nie żyjemy w świecie rzeczywistym, w którym telefon służy do dzwonienia, a buty po prostu do biegania. Żyjemy w snach potężnych istot, które nadały wszystkiemu drugie, mistyczne dno i próbujemy jakoś sobie w tych snach poradzić. Wszystko zbudowane jest na wierze. A wiara bierze się z zaufania. Zaufanie zaś to przejaw zdolności, która dosłownie stworzyła nasz gatunek. Każdy z nas i każdy, z kim rozmawiamy, komuś wierzy. Pytanie, komu? I dlaczego akurat jemu? Człowiek nierozumny. Po co nam w ogóle rozum? Przecież Homo sapiens to człowiek rozumny. Co do tego, że większość z nas ma rozum, trudno się nie zgodzić. Czasem jednak wystarczy na chwilę włączyć telewizor, by nabrać wątpliwości. Skąd ten wniosek? Otóż od niepamiętnych czasów badacze byli przekonani, że rozum ma służyć wyciąganiu racjonalnych wniosków. Raz szybko i intuicyjnie, a innym razem powoli, refleksyjnie. Wszystko, co robimy, miało być wynikiem jakiegoś wnioskowania. Profesor Dan Sperber, filozof i socjolog z Central European University w Budapeszcie, współautor książki Enigma of Reason, ma na ten temat inną teorię. Jego zdaniem rozum w ogóle nie służy temu, by patrzeć na świat obiektywnie. Zdaniem profesora już na pierwszy rzut oka widać, że rozum jest przez nas ubóstwiany bardzo na wyrost. Może i mamy więcej klepek w głowie niż głaz narzutowy czy przeciętna, podkreślmy, kura, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na racjonalność naszego myślenia, zwykle natrafiamy na karykaturę mądrości. Wiemy, że niezdrowe, ale jemy. Wiemy, żeby się nie zadawać, ale się zadajemy. Wiemy, że niebezpieczne, ale nam na pewno nic się nie stanie. Wiemy, że się nie da, ale wierzymy, że akurat nam się uda. Wiemy, że trzeba się wyspać, ale sezon serialu oglądamy do końca. Wiemy, że nie można, ale tłumaczymy sobie, że jak ktoś bardzo chce, to mu wolno. Wiemy, że portale plotkarskie kłamią, ale te kłamstwa powtarzamy znajomym. Wiemy, że oceny szkolne licho przewidują przyszłość dziecka, ale ani nie chcemy, by miało dobre oceny, ani nie zmieniamy systemu edukacji. Wiemy, że prędzej zabijemy się w samochodzie niż w samolocie, ale przed lotem odczuwamy zwykle większy lęk niż przed jazdą. Wiemy, że koleżanka ma opinię podrywaczki i sercołamaczki, ale wierzymy, że uda nam się ją zmienić i obudzić romantyczne nuty w jej sercu. Kupujesz bilet w Totka? A wiesz, jakie jest prawdopodobieństwo wygranej? Daj spokój, nie wygrywa tylko ten, kto nie gra. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że prawie wszyscy zwycięzcy w Totka wracają do poprzedniego poziomu szczęścia już w rok po wygranej. Pieniądze szczęścia nie dają, ale życie ułatwiają. I kto ma rację? Być może ani jeden, ani drugi. Albo obaj. Przecież chcemy myśleć logicznie, ale chcemy też się momentami pobawić, powygłupiać, dodać sobie w życiu emocji. Na cokolwiek spojrzymy, efekt długoterminowy, krótkoterminowy, praca, związki, pieniądze, emocje, jedzenie. Nasz rozum wszędzie potyka się o dziury rozumowania, niczym mysz na dojrzałym serze. Podobnie jak my, mysz potyka się pewnie nie bez radości. Jednak aż dziw, że dziś ktoś w ogóle nazwał to rozumem. a nas rozumnymi istotami. Nasze życie pełne jest głupich wyborów, naiwności, wpadek i niebrania pod uwagę ryzyka, choć usilnie próbujemy, czasem nawet bardzo usilnie, wszystko przewidzieć, ogarnąć, rozkminić, obczaić, przegadać, przepić, przespać się z problemem, przełożyć na modele decyzyjne oraz arkusze kalkulacyjne, a przynajmniej kontrolować w trakcie. I co z tego? Pytanie jest retoryczne. Wszyscy jesteśmy bliszkami. Tymczasem rozum być może w ogóle nie służy do rozumowania. Wspomniany profesor Sperber przypomina, że już od czasów Arystotelesa uważaliśmy człowieka za istotę rozumną, czyli posiadacza pewnej specjalnej supermocy, do której inne istoty na Ziemi nie mają dostępu, pozwalającej lepiej rozumieć rzeczywistość i tworzyć przekonania oparte na faktach. W kontraście do instynktownego zachowania zwierząt, człowiek miał zachowywać się w sposób lepszy, ponieważ jego wybory stanowiły wynik złożonego wnioskowania. Profesor Sperber twierdzi, że podejście to znacznie nas przecenia. Szanowny czytelnik, znając siebie, także zapewne dostrzeże w owym podejściu pewną dozę optymizmu. Niektórzy, jak profesor Daniel Kahneman, laureat Nagrody Nobla za zwrócenie uwagi na fakt, że ludzie nie są racjonalnymi myślicielami, od początku podkreślał, że rozum nie sprawdza się zbyt dobrze w ramach przypisywanej mu funkcji. Z jednej bowiem strony ma zdobywać wiedzę i na jej podstawie wyciągać wnioski, a z drugiej, podczas eksperymentów, okazuje się, że popełniamy masę błędów rozumowania, ulegamy złudzeniom, uprzedzeniom i przesądom, ledwie podchodzimy do zbierania informacji i wyciągamy wnioski tam, gdzie to jest bezzasadne. Krótko mówiąc, rozum jest zaskakująco tępy na dosłownie każdym poziomie rozumowania, który poddajemy testom. Robi się więc z tego bardzo tajemnicza sprawa. Supermoc, która wcale nie działa najlepiej. Zupełnie tak, jakby natura stworzyła zwierzęta na kółkach, a kółka te byłyby kompletnie niefunkcjonalne, jedno większe od drugiego i zacinające się w losowych momentach. Komu by to było potrzebne? Albo więc coś poszło nie tak, albo, jak twierdzi profesor Sperber, rozum służy nam po prostu do czego innego. Kahneman i Tversky próbowali swego czasu zwrócić uwagę na to, że mamy dwa systemy myślenia, szybki i wolny. Jeden do instynktownego, taniego i obarczonego problemami, ale szparkiego, podejmowania decyzji, drugi rozważny, analizujący i sprawdzający. Niestety sprawnie nie działa żaden z nich. Jeśli jednak już wybierać, co ciekawe, lepszy jest ten pierwszy. Bo jest szybki i owocny, nie zbiera zbyt wielu danych, a dzięki temu jest niezmiernie tani w użytkowaniu. Jak mówi powiedzenie, źle podjętą decyzję zawsze można poprawić, a czas zmarnowany na jej podejmowanie jest nie do nadrobienia. Działając szybko od razu, dostajemy wyraźną odpowiedź, która wyniknęła z naszych założeń i możemy ewentualnie skalibrować kolejny krok. Z drugiej strony, rozumowanie, czyli system działający powoli, często sam jest źródłem nowych błędów. Mamy w życiu wiele przykładów to potwierdzających. Nieraz stwierdzamy z przerażeniem, że intuicja dobrze nam podpowiadała, a potem się zastanowiliśmy i wybraliśmy inaczej, a przez to gorzej. Nie chodzi tu rzecz jasna o to, że jak się człowiek mniej zastanawia, to jest mądrzejszy, bo nie zawsze tak będzie. Ale raczej o to, by pogodzić się z faktem, że nasze rozumowanie jest tak prymitywne, że zbieranie danych przez długi czas nie jest w stanie znacząco wpłynąć na efekt. Nie ma więc jasnego rozróżnienia na a. intuicję dającą tanie, często złe rozwiązania, ale za to szybkie, które można poprawić i b. rozum z wielkiej litery, który przysiądzie fałdów i w razie czego wyratuje nas z naiwności. Oba systemy są na swój sposób naiwne. Lepsi jednak jesteśmy w poprawianiu konkretów tu i teraz, niż w planowaniu dalekiej, teoretycznej przyszłości. Podobnie z wnioskami. Rzadko kiedy dochodzimy do jakiegoś wniosku, rozpisując modele decyzyjne, tabele z argumentami czy snując rozważania filozoficzne. Najczęściej wnioski pojawiają się u nas przez olśnienie. I to, zwróćmy uwagę, jeszcze przed argumentami. Jakby znikąd. Powiada się, że najlepszym źródłem olśnień są 3P. Poduszka, pociąg i prysznic. Walter Lippmann skwitował to zgrabnie. Fakty, które bierzemy pod uwagę, zależą od tego, gdzie jesteśmy i na co tę uwagę kierujemy. Nie zwykliśmy raczej najpierw wiedzieć, a potem definiować. Uprzednio jak najszybciej definiujemy, a potem dopiero się przyglądamy. Opinie są więc raczej owocem procesu przetwarzania bez naszego świadomego udziału. Świadomy umysł, wnioskowanie, najczęściej włącza się już po wysnuciu wniosku, żeby uzasadnić to, co nas właśnie olśniło. Teraz mnie olśniło. Ona po prostu próbuje zwrócić na siebie uwagę. Pamiętam, jak w zeszłym roku cały czas lajkowała moje wpisy, a potem sama robiła podobne do moich, a potem zagadywała do mojego byłego. Teraz wszystko składa się w całość. Jak o tym myślę, to teraz więcej kropek łączy mi się w głowie. Albo w koszmarnej wersji, którą opowiada się potem w sądach. Wiem, co mną kierowało. Strach. Co ty gadasz? Tak, teraz to zrozumiałem. Biłem cię, bo bałem się, że cię stracę. Moja matka zawsze na mnie krzyczała, jak się o mnie bała. Wyniosłem to z domu. Ten strach mnie przepełnia i to on mnie tak prowadzi. Teraz to zrozumiałem, to ty mi musisz współczuć, a nie ja tobie. Kropka.